o zdrowiu i urodzie. Wyjaśniamy, doradzamy. Porady zdrowotne w Radiu Rodzina. Zaprasza Elżbieta Dębska.
Szczęść Boże! W kolejnych poradach prozdrowotnych ze studia Radia Rodzina witają Państwa Elżbieta Dębska i Magdalena Przybyłowska, nasza dietetyczka. A skoro jest Magda w programie, to znaczy, że będziemy mówić o jedzeniu. I dzisiejszy temat to mleko i jego przetwory. Drodzy słuchacze, czasami toczycie jakieś dyskusje, rozmowy. Jedni mówią, że w tym dorosłym życiu mleka nie powinno się pić, tylko raczej kefiry, jogurty. Inni się zastanawiają, czy w ogóle produkty mleczne powinno się spożywać w większej czy mniejszej ilości. O tym wszystkim się dowiemy za chwilę od Magdy. Powiedz Magda, jaki wpływ na organizm człowieka ma mleko i produkty mleczne? Czy są ważne, czy są potrzebne?
Mleko i produkty mleczne są elementem ważnym w naszym żywieniu, znajdują się w piramidzie zdrowego żywienia i odgrywają znaczącą rolę, szczególnie jeżeli chodzi o dzieci i młodzież. Ponieważ w tym czasie, kiedy organizm wzrasta, potrzebne jest białko do tego, żeby tworzyła się struktura, odpowiednia struktura masy ciała. I tu mówimy o masie mięśniowej, masie kości, a właśnie mleko i produkty mleczne są źródłem tego białka, które jest pełnowartościowe.
Ja zawsze mówię dzieciom, młodzieży, jak ich edukuję właśnie o odżywianiu, że jeśli dom jest zbudowany z cegieł, to organizm ludzki jest zbudowany z komórek. I ta cegła nasza, ta komórka, to jest właśnie białko. I szczególnie w tym okresie wzrastania to białko jest bardzo ważne.
Bardzo dobre porównanie właśnie, ta cegiełka do cegiełki. Czyli od dzieciństwa już tworzymy sobie strukturę. I jeżeli chodzi o to białko mleczne, pochodzące z produktów mlecznych, jest ono również białkiem, które zawiera wszystkie niezbędne aminokwasy do tego, żeby właśnie ten organizm się odpowiednio rozwijał. Ale również w wieku dorosłym te aminokwasy są potrzebne, bo białko też się wymienia, czyli cały czas ten organizm ma różne procesy, w których to białko też jest potrzebne. Mleko i produkty mleczne to również źródło cennego dla nas wapnia. Wapń jako element budujący nasze kości, nie tylko, bo również wpływa na odpowiednie funkcjonowanie układu nerwowego, odpowiednie tutaj funkcjonowanie też układu krwionośnego, ale przede wszystkim zwracamy uwagę na to, żeby zadbać o wapń w okresie, kiedy właśnie w tym okresie młodzieńczym, żeby ten rozwój kości, które się wydłużają, żeby były one jak najmocniejsze, jak najbardziej uwapnione, po to, żeby w dorosłości nie mieć problemów z chorobami zależnymi właśnie od utraty tej gęstości kości, czyli na przykład osteoporoza. Dlatego już w wieku młodzieńczym budujemy sobie przyszłość, jeżeli chodzi.
Albo też ta podatność na złamania,
tak,
prawda?
Na przykład.
Tutaj jest ten okres budowy silnych kości też.
Tak. I wapń z mleka jest i produktów mlecznych jest też dobrze przyswajalny, co trzeba zaznaczyć. Dlatego tak się też podkreśla jego rolę w tym okresie dziecięcym, młodzieżowym. Zresztą mleko jest w sumie podstawą od pierwszych dni życia. Czyli też jakby natura tak nam odpowiada. Jest to element niezbędny.
Przecież dość długo w karmieniu nic więcej nie jest podawane. Czyli w tym mleku jest właściwie wszystko, co jest potrzebne, żeby maleńkie dziecko, noworodek, niemowlę się rozwijało.
Tak. Mleko i produkty mleczne są również nośnikiem witamin. Głównie tu mówimy o witaminie A i D, które są rozpuszczalne w tłuszczu mlecznym, ale są również też witaminy z grupy B. Mleko i produkty mleczne zawierają też cukier mleczny, zwany laktozą. I o tej laktozie też dużo teraz się słyszy. Laktoza, która występuje w produktach mlecznych, jest dwucukrem, składając się z glukozy i galaktozy, takie dwa pojęcia. I w naszym organizmie jest trawiona struktura naszych jelit, wytwarza enzym, który pomaga trawić właśnie ten cukier mleczny. Dlatego też mleko i produkty mleczne warto na nie zwrócić uwagę. odpowiednio dostosować ilości do wieku rozwojowego, do wieku, w którym się znajdujemy i zwrócić uwagę na to, jakiej jakości je kupujemy.
Ale są też osoby, które mają nietolerancję laktozy i wtedy w zasadzie większość tych produktów mlecznych jest absolutnie wyeliminowanych.
Mhm. Oczywiście jest teraz coraz częściej ta nietolerancja występuje, ale już jakby przemysł wychodzi naprzeciw i tworzy produkty właśnie bezlaktozowe.
Mhm. Tak. Tak. Ja jeszcze tutaj dodam, może z racji swojego wykształcenia, bo moje pierwotne wykształcenie to lekarz-stomatolog, że niedostateczne spożycie wapnia prowadzi też do próchnicy zębów. Bo odpowiednia ilość wapnia wpływa na dobrą budowę kości i dobrą budowę naszych zębów. Jeśli są one słabsze, to oczywiście są podatne na próchnicę. Nad tym wapniem się tutaj skupiliśmy. Czy wapń można też w innych produktach? Jak możemy dostarczyć organizmowi wapnia z innych produktów?
Mhm. Oczywiście są produkty, których możemy uzyskać wapń, bo wiadomo, że są jednostki chorobowe, które już w ogóle wykluczają mleko i produkty mleczne.
No bo nawet ta nietolerancja laktozy też zmniejsza spożycie automatycznie mleka,
tak,
prawda? Trzeba ten wapń wprowadzić do organizmu.
Tak.
Jak właśnie?
Tutaj naprzeciw wychodzą nam takie produkty jak na przykład jarmuż, bardzo bogate źródło wapnia, fasola biała. Również mamy migdały, mak, figi suszone, mleka roślinne, które są uzupełniane w wapń. Jednak trzeba pamiętać, że to są źródła alternatywne, czyli ta wchłanialność będzie troszeczkę mniejsza, dlatego też trzeba zwrócić uwagę na to, żeby jak najczęściej pojawiały się wtedy te produkty w naszej diecie, żebyśmy ten wapń mogli dostarczać i też żebyśmy pamiętali o tym. Wapń pochodzący z
innych produktów niż mleczne.
Tak, inne produkty niż mleczne. No będzie dla nas też alternatywą na przykład w dietach roślinnych, tak? Takich, gdzie rzeczywiście wykluczamy może z jakichś przyczyn ideologicznych, czy właśnie kwestii zdrowotnych. Wtedy też to nie znaczy, że ta osoba jest zupełnie tego pozbawiona. Ale trzeba też pamiętać o wodzie mineralnej.
No właśnie, woda mineralna,
która
tak?
ma dość dobrze wchłanialny wapń, jednak też trzeba pamiętać, że dość dużo trzeba tej wody się napić, nie tylko łyczka. Wody wapniowo-magnezowe należy pić i używać też właśnie rybki ze szkielecikiem, czyli ten szkielecik też jest źródłem dla nas wapnia, a my go, może to nie są ości, które nam staną
w
gardle.
No właśnie, żeby to nie były ości, żeby
tak,
ktoś nas źle nie zrozumiał,
drobny,
prawda?
Drobny szkielecik, w tych szprotkach tak. taki właśnie jest i ze spokojem możemy też sobie tak dostarczyć. Są też takie alternatywne bardzo metody, ale to już trzeba, jakby nie ma podstaw tej naukowych, niektórzy nawet proszkują skorupki jajka.
A to też właśnie słyszałam.
I dodają do różnych potraw. To też jest źródło wapnia, tylko też trzeba pamiętać o tym, że trochę gorzej przyswajalnie.
Teraz się skupmy na samym mleku, bo przemysł spożywczy nam serwuje tak zwane UHT, mleko pasteryzowane, które tam ma kilka dni ważności, UHT, które ma bardzo długą ważność. Jak tu wybierać? Jaka jest w ogóle zasadnicza różnica między nimi?
Wyróżniamy mleko pasteryzowane, które jest poddane obróbce cieplnej i w wyniku tego hamujemy rozwój bakterii, szczególnie tych patogennych, ale zachowujemy też walory smakowe i odżywcze. I wtedy to mleko w wyniku tego procesu. Jakby ma termin przydatności krótszy, bo te bakterie prozdrowotne mimo wszystko zostają w tym produkcie, dlatego też przechowuje się go w lodówce, takie mleko. I ten termin przydatności jest od około 7-14 dni. I zazwyczaj no, spotykamy to mleko w butelkach. Kiedyś były butelki szklane, no teraz bardziej.
No niestety teraz są plastikowe, prawda?
Czyli to mleko jakąś wartość tutaj jeszcze taką ma, jeżeli chodzi o właśnie te bakterie, bo w sumie nie wspomniałam na początku, że właśnie mleko i produkty mleczne to również źródło bakterii probiotycznych, które korzystnie wpływają na naszą florę jelitową.
Tak, czyli takich potrzebnych w naszym przewodzie pokarmowym.
Tak. Natomiast mleko UHT to jest mleko, które zostało poddane bardzo wysokiej temperaturze w bardzo krótkim czasie, co spowodowało, że usunięte zostały i zdrowe bakterie, i te patogenne, czyli wszystkie bakterie. My w dietetyce często mówimy na to, że to jest mleko, takie cmentarzysko bakterii, czyli one zostały zabite i leżą gdzieś w środku tego produktu na dnie, ale już są niezdatne do, nie mają żadnych funkcji. Więc w związku z tym, jeżeli nie mamy żadnych bakterii, takie mleko może stać na półce sklepowej miesiącami, ze względu na to, że no, nie rozwinie się tam żadne patogen i takie mleko po prostu będzie no, mniej wartościowe w stosunku do tego, które będzie z krótkim terminem przydatności.
No a teraz powiedz o zawartości tłuszczu w mleku. Jak tutaj z tym się mierzy, bo mamy 2%, prawda? Jak wybierać?
Tak. Dla człowieka praktycznie optymalna zawartość mleka jest około 2%. Nie pijemy mleka o zawartości 0%, bo wtedy nie mamy też wchłanialności witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, czyli tak naprawdę no, nie dostarczamy sobie tych wartości. Zbyt wysoka zawartość tłuszczu, to trzeba też pamiętać, że jest to tłuszcz zwierzęcy, czyli też nadmiar tego tłuszczu mógłby powodować, że będziemy zwiększać sobie w diecie, a nie jest go tyle aż potrzebne, dlatego optymalnie jest 2,5%.
Ja tylko tu przypomnę, bo Magda zaznaczyła, co prawda, ale właśnie zawarta witamina A, witamina D jest rozpuszczalna w tłuszczach i dlatego ta zawartość tłuszczu ma być odpowiednia, czyli w granicach 2%, tak? No, termin przydatności do spożycia, jak no, kupujemy mleko, to właściwie już wspominałaś, prawda?
Tak, że trzeba na to zwrócić uwagę. Czyli chodzi też o to, że produkty takie nietrwałe, właśnie jak mleko i produkty mleczne, po terminie, no to już jest ryzyko zakażenia no, jakimiś drobnoustrojami, więc dlatego te terminy przydatności są ważne, żeby sprawdzać.
Tak. I dlatego też proszę zwrócić uwagę, bo też na opakowaniu jest napisane, ile dni otwarte mleko może stać w lodówce i też tutaj tych zasad bardzo prosimy przestrzegać. Przejdźmy do jogurtów. Na co trzeba zwrócić uwagę, kupując jogurty?
Najlepiej wybierać takie produkty, które mają krótki skład i najlepiej, żeby to były naturalne, a do nich dodawać elementy, które uważamy za stosowne, ale najlepiej, żeby to były pełnowartościowe produkty. Na przykład chcemy uzyskać jogurt owocowy, to lepiej kupić naturalny i dodać owoc, niż kupić jogurt owocowy. I w ten sposób mamy lepszy skład niż ten dostępny na półkach sklepowych. Czyli zasada jest, im mniej składników w składzie, tym lepiej.
Tak?
Najlepiej, żeby było mleko i bakterie, które powodują, że zachodzi ta fermentacja i ten jogurt powstaje. I to są to te dobre dla nas bakterie, żebyśmy się też
i najlepiej te dwa składniki tylko, tak?
Tak, żeby tak. Były
dobre bakterie i mleko.
Tak.
Co jeszcze może być w jogurtach?
No właśnie, często jest mleko w proszku, jako zagęstnik,
no jest.
A może powodować problemy z cholesterolem LDL, ma takie też działanie, też niekorzystnie wpływające na układ pokarmowy, więc dlatego też zaleca się unikać. Mogą być jakieś stabilizatory, aromaty, jakieś może słodziki, cukry. Organizm poradzi sobie zdrowy organizm, ale jeżeli możemy zdecydować, to warto, żebyśmy unikali
takich czyli
czytamy
składników. Etykietę, jak najkrótszy skład, najlepiej mleko i bakterie. Kupujemy kefiry.
Przy kefirach jest to sama zasada. Powinno być mleko i bakterie. Tak samo przy maślance.
Natomiast, no a śmietana? To teraz po kolei.
Jeżeli chodzi o śmietanę, to też praktycznie dwa składniki. Śmietanka i bakterie. Często śmietany są zagęszczane jakąś skrobią. Skrobia może być modyfikowana też, więc to jest element, który może po prostu zaśmiecać nasze jelita. Dlatego też warto zwrócić uwagę, żeby były też dwa składniki.
A sery? Bo mamy sery twarogowe, są takie sery do smarowania. Jak tutaj? Też z różną zawartością tłuszczu?
Tak, zwrócić uwagę na tłuszcz, bo sery twarogowe oczywiście też zawierają dość dużo tłuszczu, więc lepiej te półtłuste zwracać uwagę i też powinny tylko zawierać mleko i bakterie jako ser w składzie. Natomiast te serki, które są do smarowania, trzeba właśnie tutaj uważać szczególnie na dodatki stabilizatorów, jakichś emulgujących substancji i najlepiej, żeby to było na przykład, może być ser twarogowy i sól, czyli najbardziej taki prosty serek, a może być na przykład śmietanka i bakterie, czyli też taki prosty, czyli jak najbardziej naturalny ten serek wybierać i dodawać do tego wtedy na kanapce już, czy w jakimś naszej potrawie odpowiednie warzywa, czy przyprawy, którymi my
tak, tak, to właśnie chciałam dodać, że już nie o produktach mlecznych, tylko dodajemy do tego szczypiorek.
Na przykład.
A powiedz o pozostałych serach, ser topiony, ser żółty. Polecasz bardziej, mniej?
Sery topione odpadł w wyniku produkcji serów żółtych, czyli no też został kilkanaście razy przetworzony, zanim powstał ten serek, więc jest on dość tłusty. Też trzeba mieć świadomość, że nie jest to pierwszej jakości ser, dlatego no raczej należy uważać na te sery. Natomiast ser żółty sam w sobie ma dość dużo tłuszczu w sobie, ale jest cennym źródłem wapnia. Taka norma na dzień sera żółtego to są 2 plasterki dziennie i jeżeli chodzi o ser, to zwrócić uwagę, żeby też ten skład był jak najprostszy, jak najkrótszy, żadnych dodatków, ponieważ wtedy mamy pewność, że ten ser jest najbardziej naturalny.
To ja tutaj mam taką wskazówkę dla osób, które lubią żółte sery, bo Magda powiedziała, że tylko 2 plasterki dziennie. Proszę kupować taki żółty ser, który jest w dużej bryle i będzie troszeczkę grubiej krojony i będą większe plasterki i nieco grubsze.
No właśnie, tak. Tutaj kwestia grubości plasterka, ale oczywiście zawsze trzeba mieć świadomość, że ser żółty to jest
tak, jest tego tłuszczu dosyć sporo i ja sobie tutaj tak żartuję, ale proszę, żebyście Państwo uważali. Nieraz osoby chorujące na cukrzycę nieraz wieczorem zjadają kilka kanapek i do tego jest zawsze żółty ser i troszkę wychodzi go dużo i nieraz ten tłuszcz zawarty w serze powoduje potem, że późnym wieczorem, przed nocą poziom cukru jest nieco wyższy. Dlatego bardzo często, kiedy jest o godzinie 23 wysoki poziom cukru we krwi, to ja zadaję pytanie, co było jedzone na kolację. Także ja tu sobie z jednej strony żartuję, ale Państwo wiecie, że na poważnie mają być to 2 cienkie plasterki.
Tak.
Jeszcze chciałam na moment wrócić do tych spraw bez laktozy. No sporo jest takich produktów na rynku, coraz bardziej. Tak jak powiedziałaś, że ten przemysł spożywczy wychodzi. Dla kogo to jest? Tylko dla tych osób, które mają alergię na laktozę?
Ogólnie produkty mleczne bez laktozy są zalecane dla osób, które rzeczywiście mają jakiś problem z trawieniem mleka produktów mlecznych, a ten element będzie w ich diecie i chcą właśnie sobie zapobiegać, tak? tym niekorzystnym efektom, na przykład biegunki, czy jakieś zdęcia, czy właśnie ta nietolerancja laktozy. Z biegiem też czasu może się okazać, że na przykład ktoś trawił mleko, a w wieku starszym już nie trawi mleka i jest to też spowodowane, że nasze jelita, struktura naszych jelit też podlega zmianie i ten enzym, który znajduje się w naszych jelitach, który trawi ten
laktaza,
cukier...
Laktaza, tak?
Tak, laktaza, który trawi ten cukier mleczny, jest go coraz mniej, czyli też mamy jakieś zapasy. Im lepsza flora jelitowa, tym bardziej te kostki jelitowe są takie sprawniejsze i wtedy też tej laktazy jest, bo lepiej ona działa. I wtedy, jeżeli taka dieta już musi być bez laktozy, to wtedy producenci stosują taką metodę, że jest to samo mleko, tylko w wyniku produkcji został dodany enzym już do tego naszego mleka, który trawi nam ten
cukier. Czyli ta laktaza, prawda, jest dodana do tego mleka,
zewnętrznie,
tak?
Czyli trawi, Czyli ten cukier, on tak naprawdę jest, tylko jest on rozłożony na części, na glukozę i galaktozę, co powoduje...
To będzie słodsze.
Że właśnie smak jest słodszy. I niektórzy się zastanawiają, czy nie dodają słodziku, no bo taki efekt jest. Ale właśnie to jest pożądany efekt w wyniku dodania tego enzymu. Również trzeba zwrócić uwagę, no, że to jest jednak, wpływa na indeks glikemiczny, czyli na...
Szybsze podnoszenie się poziomu cukru we krwi.
Poziomu cukru we krwi, bo laktoza jest dwucukrem, czyli dość szybko się trawia, jak jeszcze jest rozłożona, to będzie się jeszcze szybciej trawiła, wchłaniała do naszego organizmu, powodując właśnie podwyższenie poziomu cukru we krwi. Niektóre osoby z nietolerancją laktozy nie tolerują mleka, ale na przykład tolerują jogurty, kefiry, ponieważ są to produkty fermentowane. I fermentacja też powoduje taki efekt, że bakterie odżywiają się tym cukrem mlecznym.
Laktozą, tak.
I powodują obniżenie tego cukru właśnie w tych produktach, co sprawia, że te osoby często mleka nie mogą, ale na przykład kefir ze spokojem strawią. Także to trzeba rozważyć indywidualnie, dla kogo najlepiej zastosować który produkt, ale też trzeba zwrócić uwagę, że laktoza wspomaga wchłanianie wapnia. Czyli jeżeli są te produkty bezlaktozowe, to trzeba zwrócić uwagę na to, czy są na przykład uzupełniane też wapnia.
Tak,
wapń.
Wtedy trzeba spożywać inne produkty, inne, które dostarczą nam ten wapń. Zobaczcie Państwo, jak to wszystko trzeba tak wiązać jedno z drugim, co w tym organizmie się dzieje, że nie jest to wszystko takie zawsze jasne i proste. Myślę, że tych informacji dzisiaj było dosyć dużo o tej laktozie, o mleku, o kefirach. Pamiętajcie Państwo, to jest tak, Magda bardzo często w swoich programach mówi o czytaniu etykiet, a więc czytajcie, co kupujecie, jaka zawartość tłuszczu, czy jest tam w tych kefirach mleko plus bakteria, czy zawsze Magda mówi, im krótszy skład, tym produkt lepszy. To tyle na dzisiaj informacji. Bardzo Państwu dziękujemy. Dziękuję, Magda.
Dziękuję również.
Do usłyszenia.
Porady zdrowotne w Radiu Rodzina w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.